Witam serdecznie, moim gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury. Witam serdecznie, panie
Dobry
prezesie,
wieczór.
Powiem, bo zaczynam od pana jako polityka PSL-u. To jak będziecie współpracowali z prezydentem Nawrockim, jak wygra wybory?
Nic nie wiem na ten temat, żeby ktokolwiek o nazwisku Nawrocki, chociaż znam wielu porządnych i ciekawych ludzi o tym nazwisku i pozdrawiam wszystkich Nawrockich w kraju, ale nie przypuszczam, żeby ta osoba w najbliższym czasie była prezydentem.
Kto wygra wybory prezydenckie? Rafał Trzaskowski?
W ostatnim czasie, nie tylko w Europie, zdarzają się duże niespodzianki, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. I myślę o pozytywnym znaczeniu tych wyborów i mam nadzieję, że Polacy tym razem postawią na kogoś, kto będzie potrafił równoważyć racje w Polsce, które są zbyt bardzo spolaryzowane.
A w PSL-u takiej osoby nie ma?
No są tacy.
Ale to dlaczego nie wystawicie nikogo?
Są takie osoby. Umówiliśmy się z Polską 2050, a tak dokładnie z panem marszałkiem Szymonem Hołownią, na kolejne wybory według kaskadowości ich kolejności, że wystawimy wspólnego kandydata na prezydenta i nim będzie Szymon Hołownia.
Co to znaczy według muszę sobie to tak... według kaskadowości, kandencyjności, jak to pan powiedział?
Może powiem po prostu, że chodziło o kolejność poszczególnych wyborów. Parlamentarne, samorządowe, europejskie i umówiliśmy się, że nasza współpraca będzie trwała co najmniej do wyborów prezydenckich. No i ten serial, jeżeli będzie ciekawy, a mam nadzieję, że będzie ciekawy i wszyscy aktorzy po naszej stronie będą dobrze grali, to zapraszamy na kolejną edycję.
A w kolejnej edycji o co będziecie grali? Już o
Szymon Hołownia prezydentem i zaczynamy nową
Ale
edycję
wie pan, że,
tego
że,
serialu politycznego.
Że nie musiał być wicepremier, mógł być premier Kosiniak-Kamysz i ciągle pada pytanie, czy nie żałuje teraz po roku rządów Władysław Kosiniak-Kamysz.
Nie żałuję, ponieważ realizuje wszystkie swoje postulaty i przede wszystkim odsunęliśmy PiS od władzy. My szliśmy z hasłem albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiS-u. I doskonale wiemy, i przecież Władysław Kosiniak-Kamysz z tym nie ukrywa, że przychodziły do niego pielgrzymki i chciały go zabrać już jako premiera. Raz chcieli go zabrać lektyką, raz karetą, raz go chcieli na rękach nieść, ale my wybraliśmy racjonalność. My wiedzieliśmy, że rządy PiS-u to jest absolutnie nic dobrego i trzeba Polskę po prostu naprawić.
Ja zacząłem od tego pytania, co będzie, jak kandydat PiS-u wygra wybory, dlatego że jak się patrzy na sondaże, to one nie wyglądają tak jednoznacznie i wszyscy przypominają sobie 2014 rok. To przypominał również Władysław Kosiniak-Kamysz w tym studiu, który mówił, że pamięta dokładnie 2014 rok, kiedy Andrzej Duda dostawał nominację. Nikt nie wierzył w to, że on pokona Bronisława Komorowskiego. A szczerze mówiąc, nie ma pan takiego poczucia, jak patrzy pan na kampanię Rafała Trzaskowskiego, że jest taki lekki 2015 vibe? Tak, można byłoby trochę bardziej dynamicznie, trochę bardziej wyraziście?
Rafał Trzaskowski jest od zawsze nadzieją Platformy Obywatelskiej na lidera nowego
wiecznie
formatu.
Młody, wieczna nadzieja, wieczny kandydat, wiecznie przegrany?
Tego ostatniego ja nie powiedziałem, tylko pan redaktor. Natomiast te wybory mają szansę być czymś ciekawym i mam nadzieję, że frekwencja udowodni to, że wybierzemy bardzo ciekawego prezydenta środka i mam nadzieję, że to będzie Szymon Hołownia, któremu udzielimy poparcia już w tę sobotę. O tym demokratycznie zdecyduje nasza Rada Naczelna, bo wszystko musi się w tym państwie odbywać demokratycznie. Trudno oczekiwać prawdziwej demokracji w państwie, jeżeli się tej demokracji nie stosuje w własnym ugrupowaniu politycznym, a PSL jest na wskroś partią demokratyczną. I mam nadzieję, że to poparcie dla Szymona Hołowni będzie praktycznie stuprocentowe.
Stuprocentowe poparcie PSL-u, stuprocentowe poparcie Polski 2050, a i tak w sondażach jest na czwartym miejscu.
Na razie, ale pamiętamy, że w ubiegłej elekcji miał znakomity wynik. W tej elekcji nie zapowiada się nikt tak zwany trzeci, czarny koń. Nie ma takiego kandydata.
Sławomir Mentzen.
To już jest polityk, którego znamy i wiemy, znamy jego debatę, chyba nawet w tym studiu z Ryszardem Petru, którą przegrał. I ku zaskoczeniu wielu obserwatorów sceny politycznej jest słabszy niż wszystkim się wydawał.
Ale Konfederacja jest silna w sondażach.
W sondażach całkiem mocna, natomiast w wyborach okazuje się, że jednak nie potrafi przekroczyć tego progu, o którym myślę, że liderzy tej partii cały czas myślą.
To już kończąc wątek prezydencki, spytałem się o tego Rafała Trzaskowskiego i jego kampanię, dlatego że No można byłoby sobie wyobrazić bardziej dynamiczną kampanię. Mógłby pan sobie wyobrazić trochę taki mocniejsze wejście w kampanię niż to obecne Rafała Trzaskowskiego?
Ja chcę o wszystkich kandydatach chcę mówić dobrze i pokazywać ich dobre cechy. Natomiast Rafał Trzaskowski chyba jest trochę zbyt bardzo spięty na początku tej kampanii wyborczej. Może to żółta koszulka lidera to sprawiła. Może zbyt wysoka presja, zbyt wysokie oczekiwania. Może dlatego, że jego otoczenie już go okrzyknęło tym zwycięzcom i on dzisiaj ucieka
pelotonowi. Tak jak
pelotonowi.
Bronisława Komorowskiego w 2015.
No, pamiętamy, że też właśnie o tej porze roku miał 80% poparcia. Wiele osób twierdziło, że nie ma możliwości przegrania, a później się okazało, że jest inaczej.
No dobrze, to
inaczej.
Popuśćmy trochę wodze fantazji, dlatego że jeżeli by się wydarzyło, bo wie pan, jutro jest rocznica powołania rządu. I dużo różnych rzeczy się dzieje, ale te najważniejsze dotyczące wymiaru sprawiedliwości i poważnych reform w państwie są w stanie zawieszenia, bo wymagają podpisu prezydenta. A co jeżeli nie będzie prezydenta z koalicji?
Nie wiem, czy to tylko chodzi o podpis prezydenta. Myślę, że chodzi o wagę spraw, które muszą ulec reformie lub naprawie.
A czy ta waga spraw nie uzasadnia tego, że należałoby się dogadać? Nowo powołany prezes Trybunału Konstytucyjnego mówi o tym, że potrzeba jakiegoś kompromisu.
Niewątpliwie najłatwiej będzie, jeżeli prezydent będzie pochodził z obozu bądź reprezentował tę część społeczeństwa, która chce naprawić wszystkie błędy i wypaczenia rządów PiS-u. Natomiast jeżeli stałoby się inaczej, na pewno musimy się dogadać.
A czego chce obecny rząd? Ja rozumiem, że premier chce przede wszystkim rozliczeń, jego zaplecze partyjne. Pan też chce przede wszystkim rozliczeń?
Nie, jedno nie przeszkadza drugiemu. Z jednej strony trzeba rozliczać się, z drugiej strony opracować plan naprawy.
Rozliczenia idą zbyt wolno?
Ja odpowiadam za swoją działkę, mogę powiedzieć też o PSL-u, my wszystko robimy równolegle i tam, gdzie jest konieczne rozliczenie, jego dokonujemy. Moje ministerstwo.
Są politycy w Platformie Obywatelskiej, którzy uważają, że Trzecia Droga niedostatecznie dynamicznie chce rozliczać.
A ja nie słyszałem takiego, żadnego głosu. Przed każdą Radą Ministrów mam możliwość rozmawiać ze wszystkimi ministrami.
No to trzeba w końcu, żeby Roman Giertych może został ministrem sprawiedliwości, żeby wam to przekazał.
Ja tego nie powiem, ponieważ no, ci, którzy tak by twierdzili, no, nie są w naszym zespole. Ja uważam, że minister Bodnar wziął na siebie naprawdę wielką odpowiedzialność, sprawdza się na tej funkcji, jest osobą przenikliwą i myślę, że trzeba dać także jemu trochę czasu. Wiele osób, tak jak w piłce nożnej, chciałoby, żeby 3-0 było już w pierwszym kwadransie, a czasem trzeba poczekać do 90 minuty, żeby wygrać ten mecz. I w wielu sprawach, nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale także i inne konieczne reformy, tak jak system ochrony zdrowia, no wymagają naprawdę solidnego, merytorycznego przygotowania, żeby spełnić oczekiwania społeczeństwa.
A nie ma pan wrażenia, że trzymając się tej piłkarskiego porównania, to ciągle gracie na remis mimo wszystko. Odpowiedź na to pytanie w radiu internetowym RMF24. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Panie ministrze, Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, wiceprezes PSL-u jest w naszym studiu. Użył pan tego piłkarskiego sformułowania, że trzeba czasem poczekać do 90 minuty, ale część wyborców, a szczególnie Koalicji Obywatelskiej, nie chce czekać. Chce przyspieszenia.
Nie chce czekać, tak jak pan redaktor stwierdził. Niektórzy uważają, że rezerwowy powinien wejść na boisko. Nie, ja o zawodnika Adam Bodnar, który gra z dziesiątką, bo naprawdę no, musimy...
Ten rezerwowy się ciągle rozgrzewa.
Nie widziałem, żeby trener pokazał na ławkę rezerwowych do Romana Giertycha, żeby się grzał. Chociaż czasem to mobilizująco wpływa na takich zawodników, którzy widzą, że jego zmiennik się grzeje. Ale wracając do sedna sprawy. PiS zafundował nam ogromny galimatias i chcąc zachować szacunek do obywateli, zachować szacunek do wszystkich tych, którzy funkcjonują w wymiarze sprawiedliwości, nie możemy rąbać siekierą tak jak nasi poprzednicy. Trzeba uszanować wszelkiego rodzaju sprawy, które narosły w tej kwestii.
No ale jak nie jest rąbaniem siekierą na przykład sytuacja, w której Sąd Najwyższy kwestionuje decyzję PKW, a minister finansów mówi, że on nie będzie wypłacał subwencji dla PiS-u.
No, uważam, że najważniejsze to skupić się na tym, co PKW orzekła, jaką decyzję podjęła. Wskazano wiele obszarów nieprawidłowości, których dopuściło się Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj w ogóle nie ma co nad Prawem i Sprawiedliwością płakać, bo zebrali fortunę w związku z tym, że grają pokrzywdzonych, bo ludzie na nich wpłacają pieniądze. Ja jestem reprezentantem partii, która sobie poradziła, mimo że przez wiele lat nie mieliśmy finansowania. Mało tego, musieliśmy spłacać ogromne odsetki, to jest wiele milionów odsetek, a daliśmy sobie radę. I naprawdę można skromnie prowadzić politykę bez konwencji za miliony, bez wykupywania bardzo drogich reklam, po prostu pracą organiczną między ludźmi. I to PSL uratowało i nie przez przypadek jesteśmy najdłużej funkcjonującą partią w Polsce. I mimo, że nie mamy wielkich super wyników, kilkudziesięcioprocentowych czy kilkunastoprocentowych wyników samodzielnie, bo jako trzecia droga mieliśmy, da się robić politykę i być skutecznym.
Panie ministrze, czy rozbudowa, przechodzimy teraz do infrastruktury, czy rozbudowa lotniska na Okęciu oznacza postawienie krzyżyka na CPK?
Nie, oczywiście, że nie. No. Wręcz przeciwnie.
To po co rozbudowywać Okęcie? Po co je rewitalizować?
Z wielu powodów. Przede wszystkim musimy wygenerować odpowiedni ruch, który później będzie przeniesiony na nowe, najnowocześniejsze lotnisko.
Przeniesiony, to znaczy, że Okęcie out?
Ten ruch generujemy także na lotniskach regionalnych. My musimy ludzi zachęcić do tego, żeby wygenerować taki ruch, bo po to budujemy duże lotnisko. Dzisiaj nazywa ta miejscowość się Baranów. Natomiast nie chciałbym mieć takiej sytuacji, jaką zafundowali nam nasi poprzednicy, że wybudowali lotnisko w Radomiu, nie wiadomo po co, nie generując ruchu właśnie dla tego lotniska.
Tam jest dramatycznie mały ruch. Czy lotnisko w Radomiu należy zamknąć?
Nie. Nie i pracujemy nad planem i śmiem twierdzić, że jesteśmy bardzo blisko już określenia optymalnej funkcji dla tego lotniska. I także
określenia optymalnej funkcji dla tego lotniska to znaczy co?
Nie chciałbym swoją nomenklaturą, której używam, żeby była z jednej strony zbyt tajemnicza, z drugiej strony, żeby cokolwiek mówiła, ale
czy
pracujemy...
Czy jakieś specyficzne rodzaje lotów? Cargo na przykład?
Nie chcę zdradzać szczegółów, natomiast nie pozwolę na to, żeby pieniądze na Radom zostały wyrzucone w błoto, bo jest wiele osób właśnie, które właśnie mówi o tym krzyżyku pana redaktora, że postawić. Dzisiaj widzę ogromne przyrosty regionalnych portów lotniczych. Generalnie w Polsce 65% pasażerów lata z lotnisk regionalnych. Została złamana dominacja Okęcia. Dzisiaj ludzie biznesowo, turystycznie latają z lotnisk regionalnych i one są potrzebne. Jeżeli chcemy mieć duże, nowoczesne lotnisko z dominacją naszego narodowego przewoźnika, czyli LOT-u, musimy nad tym pracować. A na Okęciu, już finiszując odpowiedź na pana pytanie, naprawdę, jest taki tłok, chętnych jest bardzo wiele, slotów brakuje dla przewoźników. To była konieczność, żeby to lotnisko rozbudowywać.
Panie ministrze, ale czy jest sens, żeby było CPK, Modlin, Okęcie i Radom?
Jest, bo jest zapotrzebowanie na to.
Te cztery lotniska
jeszcze pan
będą
zapomniał powiedzieć
razem
o Łodzi, bo Łódź jest jeszcze bardzo blisko. Jest dzisiaj zapotrzebowanie na latanie i my, badając funkcje rozwojowe i możliwości rozwojowe naszego państwa, gospodarki, zainteresowania przedsiębiorców tego typu rodzajem transportu, mając na uwadze, że ten transport musimy zintegrować, ta infrastruktura, która została wybudowana, mimo że czasem nie w nieprzemyślany sposób, my mamy zadanie, aby ją wykorzystać i jestem pewien, że ją we właściwy sposób wykorzystamy.
Dlaczego przetarg na piętrowe pociągi został tak skonstruowany, że nie mogły startować w nim polskie firmy? Tak twierdzi polscy producenci taboru, tak twierdzi minister Adamczyk.
To jest absurdalne twierdzenie moich poprzedników, którzy 7 razy podchodzili do tego przetargu i im się nie udał. My chcemy, PKP Intercity, bo to jest organizator tego przetargu. On jest zgodny z ustawą o zamówieniach publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego. Chcemy kupić szybkie, nowoczesne, piętrowe pociągi, a takich samodzielnie żadna polska firma nie produkuje. Co nie znaczy, że my nie mamy zamówień w polskich firmach. Obecnie Intercity ma ponad 16,5 miliarda złotych zamówień w polskich firmach. Na ten temat się nie wypowiada opozycja, tak? Poza tym, gdybym myślał takim samym tokiem jak panowie z PiS-u, to nie mógłbym ogłosić postępowania na wymianę floty w locie. No bo polskie firmy nie produkują tego typu samochodów.
Znaczy my nie mamy w ogóle produkcji samolotów, ale mamy bardzo rozbudowany przemysł szynowy.
Tak. I kupujemy, tak powiedziałem, mamy za 16,5 miliarda zamówień.
A nie możemy, zamówić takich pociągów, które my produkujemy?
Chcemy kupić pociągi piętrowe na duże prędkości i takie są produkowane, mogą być produkowane we współpracy z polskimi firmami. I tego typu możliwość przetargowa została.
No to, ale to jeżeli dbamy o polskich pasażerów, wie pan, że są przewoźnicy, którzy mają piętrowe pociągi, którymi chcą jeździć, tylko to są konkurenci spoza Polski, którzy chcieliby wejść na polskie połączenia kolejowe. Czesi od lat próbują się rozepchnąć na naszym rynku kolejowym i od lat nie ma dla nich miejsca.
Od 30 roku musimy się nastawić na to, żeby móc z nimi konkurować. Po to właśnie są nam te piętrowe pociągi. Spójrzmy, dzisiaj, żeby zaspokoić oczekiwania tych pasażerów, którzy chcą jeździć na popularnych trasach i zatrzymywać się na większej liczbie stacji, no musimy dysponować tego typu piętrowymi pociągami, ponieważ wiele stacji nie jest przystosowanych do tego, żeby tak długie składy móc przyjąć. Tu wchodzą kwestie bezpieczeństwa i tak dalej. Czesi będą naszą dosyć poważną konkurencją, dlatego musimy się do tego przygotowywać. Ja nie mogę ósmy raz przygotowywać się do jakiegoś błędnego, złego przetargu. Mówię ja, ale oczywiście to chodzi o spółkę
Ministerstwo.
Intercity. Tak. No,
dobrze, to jeszcze o jednym przetargu.
Chciałem powiedzieć, że Czesi w ostatnim rankingu, jeżeli chodzi o kolej, są na trzecim miejscu. Włosi, Szwajcarzy, Czesi, więc trzeba ich
poważnie... Rankingu czego?
Jeżeli chodzi o funkcjonowanie linii kolejowych, jeżeli chodzi o przewoźników kolejowych, czeskie linie kolejowe, ten przewoźnik, o którym pan wspomniał,
chce jeździć na najpopularniejszych trasach chce oferować bilety tańsze.
Zresztą mamy czas, chcemy się do tego przygotować i trzymam kciuki za zespół Intercity, żeby we właściwy sposób tak przygotował naszą infrastrukturę Tabor, żebyśmy byli konkurencyjni wobec wszystkich.
Za ile i kiedy kupi samoloty LOT do obsługi połączeń regionalnych?
Nie chciałbym wypowiadać się za władzę LOT-u z tego względu,
ale że... Ale potrzebuje LOT nowych samolotów?
Przede wszystkim wymiany floty regionalnej. Uważam, że powinno ją uzupełnić. Mieć taki potencjał, żeby zwiększyć liczbę połączeń, nie tylko krajowych. Są przetargi...
Połączeń jakich? To znaczy, bo wie pan, to jakie samoloty zostaną kupione, trochę zdefiniuje, jakim przewoźnikiem będzie LOT.
Nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. To jest zbyt delikatna sprawa. Ja z wielką ostrożnością podchodzę do kwestii związanych z rozwojem LOT-u, żeby móc się wypowiadać dzisiaj za ekspertów. Tak naprawdę od 2-3 tygodni sprawujemy nadzór nad LOT-em. Jestem po to, żeby wspierać LOT. Zrobię wszystko, żeby nie zabrakło pieniędzy na wymianę floty.
A co to
na
znaczy, zakup... że zrobi pan wszystko, żeby nie zabrakło pieniędzy na... Będzie jakieś wsparcie dla LOT-u?
Zrobię wszystko, żeby nie zabrakło pieniędzy dla LOT-u.
No ale to musiałaby być pomoc publiczna.
Ponieważ LOT jest w stanie kupować nie tylko taką flotę, o której wcześniej się mówiło, jesteśmy w stanie wejść jeszcze w inne obszary funkcjonowania. I może na tym zakończę.
Ale to oznacza, że coś szykujecie dla LOT-u? Jakiś rodzaj wsparcia?
Chcielibyśmy, żeby ta spółka funkcjonowała najlepiej, jak to jest możliwe. Aby żeby była konkurencyjna na terenie całej Europy. Wiemy dokładnie, że nie każde państwo może sobie pozwolić na funkcjonowanie swojej linii lotniczej. Chciałbym, żeby LOT się wzmacniał. I zrobię wszystko, żeby im pomóc.
No to jeszcze jedna...
To nie musi oznaczać pomocy publicznej. Jesteśmy legalistami, postępujemy zgodnie z prawem i też nie zamierzamy naginać ani naszego prawa, ani tym bardziej europejskiego.
O jednej kategorii przewoźników.
Ale z jedną się rzeczą nie zgodzę. Takiego dyskredytowania i deprecjonowania innego rodzaju transportu niż kolejowy. Ważne są wszystkie rodzaje transportu, za nie jestem odpowiedzialny.
To jeszcze jeden rodzaj transportu. My jesteśmy transportową potęgą w Europie, jeżeli chodzi o przewozy towarów ciężarówkami. Jeżeli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, a za polskiej startującej już za chwilę prezydencji prawdopodobnie rozpoczną się negocjacje członkowskie Ukrainy, to będzie wielkie wyzwanie dla polskiego sektora transportowego, który zmaga się z wieloma problemami. Jak powinno wyglądać zabezpieczenie polskich przewoźników w Unii Europejskiej z Ukrainą w środku?
Trzeba twardo bronić swoich interesów, to znaczy? Swojego rynku, swoich przedsiębiorców. Tak jak robiliśmy to przez ostatni rok. Jeżeli przedsiębiorcy z branży przewozowej wskazywali nam, że umowa liberalizująca transport między Unią Europejską a Ukrainą jest źle skonstruowana i trzeba ją naprawić, to trzeba to robić. Ja przeprowadziłem ten proces, wprowadziliśmy 8 zmian do tej umowy i dzisiaj to zupełnie inaczej funkcjonuje. Jesteśmy bardziej odporni na kabotaż, na nielegalne przewozy, na cross-trade, ale także udało nam się wprowadzić w życie nową ustawę dotyczącą SENT-u. I dzisiaj nie ma możliwości nadużyć, jeżeli chodzi o pozwolenia na przewozy. Takich przykładów mógłbym podać wiele.
Panie ministrze,
trzeba twardo bronić polskich interesów, bez względu na to, że jesteśmy w Unii i szanujemy to.
Przewozy towarowe, rolnictwo, tańsza energia, no to tyle jest obszarów konkurencji z Ukrainą, że może z punktu widzenia Polski najlepiej byłoby, gdyby przewlekać te negocjacje w nieskończoność.
Myślę, że tego nie oczekujemy, bo my patrzymy na...
Uważa pan, że Ukraina powinna być członkiem Unii Europejskiej?
Na właściwych warunkach, takich, które dają szansę Ukrainie, wzmacniają Europę, ale na tym nie może stracić Polska. Warunki przystąpienia innych państw, w tym Ukrainy, do Unii Europejskiej, no muszą być przemyślane, właściwe, z odpowiednimi okresami przejściowymi. No i przede wszystkim z ogromnymi wymaganiami wobec tego, co czeka Ukrainę. Ukraina przede wszystkim musi zakończyć wojnę. I to jest wielkie wyzwanie. Myślę, że nikt jak Polska nie tak dobrze nie poprowadzi tego procesu i przygotowań do tego procesu. Dlatego my nie możemy uciekać od odpowiedzialności. Nasza prezydencja to jest właściwy czas do tego, żeby pokazać, jakie akcenty i jakie wymagania wobec naszych przyjaciół z Ukrainy powinny być postawione. A z drugiej strony musimy zagwarantować naszej gospodarce, naszym przedsiębiorcom, czy to z branży przewozowej, czy rolniczej, czy jakiejkolwiek innej, że nasze interesy będą zabezpieczone przez polski rząd.
Dlaczego polski rząd i PSL nie chcą, żeby Polacy mogli kupować tanie mięso i owoce z Ameryki Łacińskiej?
Bo mamy znakomite własne, swoje i wcale nie jest to wszystko drogie.
Chodzi mi o umowę z Mercosur, czyli umowę handlową, która by wpuściła na rynek europejski towary rolnicze, głównie z Ameryki Łacińskiej, po to, żebyśmy my mogli eksportować tam nasze maszyny i urządzenia.
No bo po to mamy swoją wspólną politykę rolną Unii Europejskiej. Na to przeznaczaliśmy ogromny budżet, po to się dostosowywaliśmy. Po to polscy rolnicy i branża przetwórcza podjęła wiele wyrzeczeń, żebyśmy co dzisiaj kupowali produkty z Ameryki Południowej, gdzie karczuje się Puszczę Amazońską i tam bez żadnych zasad produkuje się żywność. Przecież to jest absurd. Przecież to jest działanie wbrew polityce Unii Europejskiej nie od dzisiaj, ale od samego początku.
Ale największy kraj Unii jest najbardziej za tym. Niemcy.
Ile razy Niemcy się pomyliły? Z całym szacunkiem do ich dorobku, to jest kraj chociażby, który w motoryzacji osiągnął tyle, że można by było, inne kraje mogłyby pomarzyć. Natomiast Niemcy wiele razy się pomyliły. Pomyliły się, jeżeli chodzi o politykę z Rosjanami i mylą się, jeżeli chodzi o politykę z krajami Ameryki Południowej.
Dariusz.
Dlatego my musimy pokazać Niemcom przykład. I uważam, że akurat mamy do tego duże pole do popisu.
Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu RMF FM.